Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Błogosławiony Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym 27 kwietnia przyszłego roku. Decyzję tę Franciszek podjął wraz z kardynałami podczas dzisiejszego konsystorza. Wraz z papieżem Polakiem kanonizowany będzie również Jan 23.
Ojciec Święty utworzył Radę Kardynałów, która pomoże mu kierować Kościołem i reformować Kurię Rzymską.
Papież przekazał wyrazy współczucia i solidarności, a także wsparcie finansowe dla ofiar huraganów i powodzi w Meksyku.
Witamy Państwa 30 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
27 kwietnia przyszłego roku odbędzie się kanonizacja Jana 23 i Jana Pawła II. Datę, o której mówiono już od dawna, uroczyście ogłosił podczas konsystorza papież Franciszek. Decyzję w tej sprawie podjął kolegialnie wraz z kardynałami. Dwaj papieże zostaną ogłoszeni świętymi w przypadającą tego dnia niedzielę Bożego Miłosierdzia, która została ustanowiona przez Jana Pawła II.
Zanim papież Franciszek wypowiedział po łacinie specjalną formułę ogłaszającą datę kanonizacji, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przedstawił krótkie biografie obu papieży. Kardynał Angelo Amato przypomniał ich ogromne zaangażowanie w służbę na rzecz pokoju, podkreślając, że do niej zachęca także Franciszek. Zaznaczył również, że Jan XXIII i Jan Paweł II stali na czele Kościoła w okresach radykalnych transformacji i swym autentycznym przykładem życia zdecydowanie bronili godności człowieka.
Po ogłoszeniu daty kanonizacji Franciszek zarządził tak zwane extra omnes, czyli w sali, gdzie odbywał się konsystorz, pozostał tylko papież z kardynałami, a opuściły ją osoby towarzyszące i cały personel pomocniczy. Wśród purpuratów było m.in. 8 członków specjalnej grupy powołanej przez Franciszka, której nadał on obecnie nową rangę Rady Kardynałów.
Specjalnym pismem Ojciec Święty ustanowił Radę Kardynałów, która ma mu pomagać w rządzeniu Kościołem i w reformie Kurii Rzymskiej. Franciszek przypomina, że utworzenie wąskiej grupy biskupów pochodzących z różnych części świata, których papież mógłby konsultować, to jedna z sugestii wyłonionych na kongregacjach generalnych kardynałów przed ostatnim konklawe. Po swym wyborze uznał on ten pomysł za przydatny do pomocy w sprawowaniu posługi Piotrowej. Już miesiąc później zapowiedział utworzenie takiej grupy, podając nazwiska 8 wchodzących w jej skład purpuratów.
Obecnie po dojrzałej refleksji Franciszek doszedł do wniosku, że stosowne jest ustanowić tę grupę jako Radę Kardynałów. Jej zadania to pomoc Ojcu Świętemu w kierowaniu Kościołem Powszechnym i rozważenie projektu rewizji Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej. Do rady należeć będą ci sami purpuraci, których papież powołał do wspomnianej wcześniej grupy. Zastrzega on sobie możliwość określenia w przyszłości ich liczby odpowiednio do potrzeb. Będzie ich konsultował jako całą radę lub pojedynczo w kwestiach, które za każdym razem uzna za stosowne. Będzie to dalszy wyraz komunii biskupów na całym świecie i pomocy, jakiej mogą oni udzielać w sprawowaniu posługi Piotrowej, stwierdza Franciszek w opublikowanym dziś piśmie. Pierwsze spotkanie Rady Kardynałów rozpocznie się już jutro.
Znakiem obecności Boga w Kościele nie jest bynajmniej dobra organizacja czy świetne programowanie. Chodzi o pokój i radość, powiedział papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, zwrócił on uwagę, że uczniowie Chrystusa byli pełni entuzjazmu, robili programy na przyszłość co do organizacji rodzącego się Kościoła. Dyskutowali, który z nich jest największy. Zabraniali dobrze czynić w imię Jezusa tym, którzy nie należeli do ich grupy. Tymczasem Chrystus wskazał, że wcale nie o to chodzi. Według Niego w centrum nie ma być organizacja, ale dzieci. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.
Również pierwsze czytanie dzisiejszej mszy z księgi proroka Zachariasza mówi o znakach obecności Boga. Nie są nimi, podkreślił Franciszek, świetna organizacja ani dobrze działający rząd, który ma czyste ręce i jest bezbłędny. Tymi znakami są starcy siedzący na placu i bawiące się dzieci. Nie można ich odrzucać. Jezus surowo przestrzega przed gorszeniem najmniejszych.
Przyszłość narodu jest właśnie tutaj, w starcach. starcach i dzieciach. Naród, który nie zatroszczy się o swych starców i swoje dzieci, nie ma przyszłości, bo nie będzie miał pamięci ani obietnicy. Starzy i dzieci są przyszłością narodu, a jakże często odstawia się ich na bok, nieprawda? Dzieci uspokaja się cukierkiem, zabawia na odczepne, a starcom nie daje się mówić, nie słucha się ich rady. Są starzy, biedaczyska.
Jednak uczniowie Chrystusa nie umieli tego pojąć.
Rozumiem, że uczniowie chcieli skutecznego działania, chcieli, żeby Kościół szedł naprzód bez problemów, i to może stać się pokusą dla Kościoła. Kościół funkcjonalny, Kościół dobrze zorganizowany, wszystko w porządku, ale bez pamięci i bez obietnicy. Taki Kościół nie pójdzie właściwą drogą. Będzie Kościołem walki o władzę, Kościołem zazdrości między ochrzczonymi i tylu innych rzeczy, które pojawiają się, gdy nie ma pamięci i obietnicy.
A zatem żywotność Kościoła nie polega na dokumentach i zebraniach zwoływanych, żeby dobrze zaplanować, zauważył papież. Są one konieczne, ale nie jest to znakiem obecności Boga.
Taki jest znak obecności Boga, tak powiedział Pan. Znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku, i zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców i dziewcząt. Zabawa kieruje naszą myśl na radość, radość od Pana. A kiedy słyszymy o tych staruszkach spokojnie siedzących z laskami w ręku, myślimy o pokoju. Pokój i radość. Oto atmosfera Kościoła.
Wciąż jest tak mało pokoju, ponieważ brakuje dialogu i nie chce się wyjść poza własne interesy. Papież Franciszek mówił o tym w czasie audiencji dla uczestników międzyreligijnego spotkania modlitewnego w intencji pokoju. Odbywa się ono w Rzymie i organizowane jest przez wspólnotę świętego Idziego w duchu historycznego spotkania międzyreligijnego w Asyżu w 1986 roku.
Franciszek podziękował rzymskiej wspólnocie, że od pierwszego spotkania w mieście świętego Franciszka podjęła wołanie Jana Pawła II, by zachować zapalone światło nadziei, modląc się i pracując na rzecz pokoju. Papież wskazał, że obecna sytuacja na świecie pokazuje, jak bardzo aktualne było to wezwanie.
Nie. Nigdy nie możemy pogodzić się z bólem całych narodów będących zakładnikami wojny, biedy, wyzysku. Nie możemy biernie i obojętnie przyglądać się tragedii dzieci, rodzin i starców dotkniętych przemocą. Nie możemy pozwolić, by terroryzm uwięził serce garstki gwałtowników, którzy tak wielu zadają śmierć i ból. W szczególny sposób z mocą powtarzamy, wszyscy razem, nieustannie, nie może być mowy o jakimkolwiek religijnym uzasadnieniu przemocy, niezależnie od tego, w jaki sposób się ona przejawia.
Franciszek przypomniał, że jedyną drogą prowadzącą do pokoju jest dialog. Wezwał przywódców religijnych, by byli naprawdę ludźmi dialogu, stając się nie pośrednikami, ale mediatorami. Różnica, jak wskazał, polega na tym, że pierwszy szuka własnego zysku, a drugi cały spala się dla sprawy, wiedząc, że jedynym prawdziwym zyskiem jest pokój. Papież wezwał też do dalszej modlitwy o pokój na świecie. W tym kontekście wspomniał szczególnie Syrię i Bliski Wschód.
Franciszek przyjął na audiencji Teodora II, grecko-prawosławnego patriarchę Aleksandrii i całej Afryki. Kierowany przez niego kościół liczy około 350 tysięcy wiernych. Pierwotnie obecny był tylko w Egipcie, a od ubiegłego wieku również w wielu innych krajach Czarnego Lądu. Pozostaje w pełnej jedności wiary z patriarchatem Konstantynopola w odróżnieniu od znacznie liczniejszego kościoła koptyjskiego, który nie uznaje orzeczeń chrystologicznych Soboru Chalcedońskiego z 451 roku.
Aktualności Radia Watykańskiego.
9-letnie dziecko zginęło, a 23 osoby zostały ranne po zawaleniu się dachu budowanego kościoła na przedmieściach Monterrey w Meksyku. Do zdarzenia doszło w czasie, gdy odprawiano tam niedzielną mszę. Przyczyną tragedii było zbyt duże nawilgocenie ścian budynku. Będąca w budowie konstrukcja kościoła parafialnego świętej Klary z Asyżu nie wytrzymała tak dużej ilości wody, jaka spadła na ten region w czasie ostatnich ulewnych deszczy i przechodzącego tam huraganu Ingrid.
W powodziach, które nękają w ostatnich dniach ten region, zginęło już 147 osób. W 309 miejscowościach i 18 stanach ogłoszono stan klęski żywiołowej. W dalszych 212 miastach wprowadzono stan wyjątkowy. Papież Franciszek przekazał na pomoc ofiarom kataklizmu w Meksyku 90 tysięcy franków szwajcarskich. Przez meksykański episkopat Ojciec Święty złożył także wyrazy współczucia i duchowego wsparcia rodzinom tych, którzy zginęli w wyniku huraganu i obfitych deszczy, bądź też zostali uznani za zaginionych.
Stolica Apostolska uhonorowała rosyjskiego muzyka, który w najmroczniejszych latach sowieckiego komunizmu odważnie służył Bogu grą na organach w leningradzkich kościołach. Krzyż Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice wręczył mu katolicki metropolita moskiewski arcybiskup Paolo Pezzi.
Siergiej Warszawski, z wykształcenia fizyk i muzyk, pracownik naukowy Instytutu Górnictwa w Sankt Petersburgu, od 1960 roku pełnił funkcję organisty w kościele Matki Bożej z Lourdes, ówczesnym Leningradzie, następnie już w Sankt Petersburgu od 1992 roku w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, a obecnie w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej. Na mszy świętej, w trakcie której jubilat otrzymał wysokie oznaczenie watykańskie, arcybiskup Paolo Pezzi mówił o misji służenia w kościele, której sens dotyczy nie tylko osób duchownych, ale również świeckich. Uroczystość zgromadziła wielu przyjaciół i znajomych jubilata, znanych muzyków, byłych chórzystów parafialnych i pierwszych duszpasterzy, którzy zlecili Siergiejowi Warszawskiemu funkcję organisty. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wyznaczenie daty kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II wywołało w kościele w Polsce ogromną radość. Rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch wyraził nadzieję na wstawiennictwo już wówczas świętego Jana Pawła II podczas Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.
Zyskujemy więc patrona do tych przygotowań, żeby one były jak najlepsze i żeby ten sam dzień, tydzień w zasadzie pobytu młodzieży w Polsce dobrze przebiegł. Tak więc mamy naprawdę z czego się cieszyć. Symboliczny dzień, dzień kojarzący się nam z miłosierdziem, dzień, który dla nas będzie oznaczał wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II.
Pomocniczy biskup archidiecezji krakowskiej Jan Szkodoń cieszy się, że kanonizację błogosławionego Jana Pawła II oraz błogosławionego Jana XXIII odbędą się razem.
Wspólna kanonizacja pozwoli nam przeżyć bliskość Jana Pawła II, wielkość jego misji, ale pozwoli nam też przeżyć tę kanonizację w jakiejś szerszej perspektywie, także w perspektywie mijającego czasu.
W związku z ogłoszeniem daty kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II rusza kampania społeczna Wszyscy możemy być święci. Zainicjowali ją młodzi stypendyści miasta stołecznego Warszawy, którzy będą ją realizować we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II. W dniu kanonizacji centrum planuje zorganizowanie happeningów. Jednym z nich będzie akcja, w trakcie której w klubach, muzeach oraz innych modnych miejscach w Warszawie rozstawione zostaną krzesła i leżaki. Chodzi o to, by 27 kwietnia poświęcić przynajmniej 5 minut na lekturę tekstów Jana Pawła II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.